Lęk musi ogarniać, gdyż osobowości są potężne. A jeśli człowiek usiłuje się ważyć, dotykać olbrzymów, to może to robi tylko nie tyle i nie tylko z rozkazu, jaki mi był podany, ale też i pod dyktatem serca. Wcale nie zamierzam taić, że obu tych wielkich ludzi w jakimś momencie życia polubiłem. Nie w tym okamgnieniu, nie w jednym okamgnieniu, ile w etapach i dochodzeniach. Nie znałem ich z widzenia, urodziłem się poza Polską, a jednak mnie urzekali. Karol Wojtyła ujął mnie w pierwszych swoich artykułach ówczesnego tygodnika powszechnego, który otrzymywałem do Muńca. Opisywał Mission de France, dramat księży robotników, którzy gorliwi tonęli w tym pogańskim świecie ówczesnej robotniczej Francji i prostą oryginalność swojego wychowawcy, kiedy opisywał Jana Tyranowskiego, który go nauczył żywiołu mistyki i którego sylwetkę skreślił mianem apostoł. W tym samym czasie Władysław Kominek przybliżał sylwetkę Idy Gyres, konwertytki, między innymi książką Die Leibhaftige Kirche, Cielesny Kościół, czy poniekąd podobną książkę Gertrude von Lefort, Hymny o Kościele, wspaniałe. Wreszcie pisanie Leopolda Staffa o świętym Franciszku, Kwiatki, kiedy Kominek trochę polemizował, pisząc o umierze w Kościele, umiar w Kościele. I na końcu opis teologii Yves Congara, Vraie fausse réforme dans l'église, złe, prawdziwe i fałszywe reformy w Kościele. Wojtyłę fascynował oczywiście żywy projekt, ale i rzeczywistość świętości Kościoła. Duchowość Kościoła to jego osobisty żywioł. Kominek żył już wówczas potrzebą odnowy Kościoła, korzystając z doświadczenia ludzi nawróconych, którzy wchodząc do jego wnętrza, jak do intymnego wnętrza katedry, pod wpływem słońca doznają olśnienia od jego świetlistego promieniowania. Dopiero kolorowa tęcza witraży odsłania im odbicie wspaniałości mistycznego ciała Chrystusa. Były to powojenne lata, kiedy Kościół zrywał się do widocznych z daleka przebłysków soborowej odnowy, o której marzył już Pius XII. Mnożyła się cała plejada pisarzy, konwertytów, wielkich gwałtowników, żeby powiedzieć choćby o Léon Blois, ale i na tle tego nowa fala teologii, Vague Nouvelle, która chciała się zmagać z najtęższą myślą eklezjologiczną, żeby opisać i zreflektować wspaniałość wnętrza uroku Kościoła, die Herrlichkeit der göttlichen Gnade. Kościół wypełniony zachwycającym urokiem, chwałą córy królewskiej, której fascynacja bierze się z głębin wnętrza. All glorious within. Cały wspaniały, chwalebny od wewnątrz. Oto pierwsza wspólna, żywa cecha żywego przekonania obu tych wielkich hierarchów, czerpana z przemordonych lektur, która unosiła ich, kiedy od roku 64 dane mi było widywać ich ze sobą. Tyle razy mogłem uczestniczyć w zebraniach Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, obradującej pod przewodnictwem arcybiskupa Kominka w Księżówce w Zakopanem, w krakowskiej siedzibie kardynała Wojtyły na Franciszkańskiej, we wrocławskim seminarium, w czebnickim klasztorze świętej Jadwigi. Kominek jako przewodniczący był mistrzem we wprowadzeniu referatów, a właściwie doniosłości samych wykładowców i podkreślał ich piękno, ale i też ich humor. Szczególnie był wielki w łagodzeniu napięć w gorących debatach. Obok przewodniczącego łagodny, nieco metropolita krakowski, wiceprzewodniczący tej komisji głosił programowe wykłady na każdy bieżący rok duszpasterski, a kiedy debata się wybiła, jak to mówił, robił celne podsumowania szerokich dyskusji, porządkował sprzeczne pozornie opinie, zbierając je wszystkie w jasną syntezę. Nie inaczej było na połączonych zebraniach Wojtyłowej Komisji do Spraw Apostolstwa Świeckich, tam widziałem po raz pierwszy, to znaczy zebrać posiedzenie dwóch komisji razem i pozwolić obradować jednej drugiej, Wojtyłowa do Spraw Apostolstwa Świeckich, a Kominkowa Justitia et Pax. Widziałem wówczas, co oznacza harmonijne przewodniczenie na cztery ręce. Wcale sobie nie przeszkadzali, obaj przewodniczyli. Zawsze chodziło o wydźwignięcie działalności Kościoła, o szeregowanie środków, sposobów jego podniesienia, zwłaszcza wobec przypływającej i odpływającej komunistycznej nawałnicy. Kościół ad intra i Kościół ad extra, to było powiedzenie Wojtyły. Zbierano oceny, jak rozpalić duchowy żar wewnętrznego życia Kościoła. co działo się od do 66 roku w wielkim uzgodnieniu z programem prymasowej Wielkiej Nowenny. I dalej jak wyprzedzać, jak przeciwdziałać zewnętrznym zagrożeniom, zarówno tym scentralizowanym, uderzającym z Komitetu Centralnego, jak i tym rozdrobnionym na dokuczliwe akcje systemu policyjnego w pojedynczych diecezjach, dekanatach i parafiach. Pamiętajmy, żeśmy tu mieli wszystko po niemieckie, dobra po niemieckie i konfiskatorzy i rozmaici ludzie przychodzili, zabierali księżom raz pieniądze, raz odzież, raz buty i tak dalej. Obu hierarchom chodziło nie tylko o umacnianie wewnętrznej potęgi Kościoła, ale o jego poszerzenie. A raczej o pobudzenie świadomości jego małych, mało zagospodarowanych połaci, zwłaszcza zurbanizowanych, świadczających, sekularyzujących wówczas centrach wielkich miast. Dla obu oznaczało to przechodzenie od klerykalnego obrazu Kościoła do wyprowadzenia go na wyboiste gościńce świata. Przede wszystkim przez mobilizację ludzi świeckich, co skupiało się na programie budowaniu małych, nieformalnych grup w ich zróżnicowanych odmianach, gdzie bardziej można doświadczyć religijności, doświadczyć jak gdyby przez skórę, drogą osmozy samo życie pulsujące Kościoła. Jeśli arcybiskup Kominek podkreślał, że wrogiem laikatu numer jeden jest kler, poniekąd każdy z nas kapłanów, usłyszałem to po raz pierwszy w roku 64 na dniach duszpasterskich w Lublinie na Kulu, to arcybiskup Wojtyła jeszcze bardziej był radykalny i powiedział: Bolesławie, ale laikat najpierw musimy mieć, on musi być. On musi, trzeba go tworzyć. Świadomość i odpowiedzialność za Kościół to nie jest samo przez się. Trzeba to wspierać, krzewić, utrwalać. To już nie było myślenie Piusa XII, że można podporządkować i wciągnąć świat siłą niejak z powrotem do podwoi Kościoła. Heim, Holum, der Kirche und ihr Dach. Tak to pisze Utzgroner w Sociale Summe. Nie. Poszerzanie Kościoła, konkretnie zrobić, by prawo Boże było wpisane w świat przez sumienia ludzi świeckich, to wymagało zorganizowanego programowego działania. Jeżeli Wojtyła wpisze w wierszu, że myśl jest przestrzenią przedziwną, myśl jest przestrzenią przedziwną, przestrzeń, to wyobrażał sobie równocześnie rozszerzanie tych przestrzeni myśli Bożej w szerokich rozłogach świata. Pytałem kiedyś kongenialnego tłumacza Karola de Decius'a, jak doszedł do tego, by przetłumaczyć przestrzeń przedziwną słowami Seltsamkeit. Dlaczego nie użył słowa Raum po niemiecku? Bo gdybym przestrzeń określił jako Raum, powiedział mi, oznaczałoby to ograniczenie, zawężenie. Podczas kiedy u Wojtyły chodzi o rozprzestrzenienie, rozdalenie, o ekspansję Kościoła w wypadku apostolskiej działalności. Wiadomo, jak łatwy i niełatwy bieg biograficzny. Bogate curriculum vitae obdarzyło przyszłego papieża znajomością żywych, życia szarych, prostych ludzi, by móc dla nich z tym większą sprawnością odnajdywać drogę od Ewangelii do człowieka, by mając za sobą doświadczenie życia robotniczego, w swoim działaniu brać w obronę człowieka pokrzywdzonego, upośledzonego. Ośmielę się dodać, że słuchałem na Kulu wykładów Wojtyły, kiedy przedstawiał powstających to dopiero odmianach dzieło Osoba i Czyn. Ale nie stworzył on jednak jakiejś głębszej bliskości, nie było trzeba zdawać egzaminu, tylko to zaliczać. Dopiero kiedy arcybiskup Kominek w Zakopanem w 64 roku w styczniu przedstawił swego sekretarza, a tym samym powiedział o nim, że w siedmioletniej przerwie potykał się wśród robotników, Wojtyła pokiwał głową, spojrzał mi w oczy i powiedział z podniesionym głosem: toż mamy ze sobą podobny los, mamy podobny los, powtórzył. Po obiedzie zaprosił mnie na przechadzkę i odtąd nierzadko, już nie tylko pytał rozmaite szczegóły, od tego czasu mogłem już i byłem proszony podczas rozmowy obu tych dwóch panów o pewne dopowiedzenie swojej opinii, już nie musiałem stać tak z boku. Wyjawiam to, tak źródło tego, co mówię. Nie polegało ono tylko na tym, że podczas licznych samochodowych podróży między Krakowem i Zakopanem, czy Wrocławiem, albo po Dolnym Śląsku, przenikniętym modlitwą wspólną, zawsze się ci ludzie modlili razem, różaniec, ale też i w żywej wymianie zdań. Przeżywałem, kiedy arcybiskup Wojtyła szturchał mnie, kiedy siedziałem obok Muchy albo obok Uchmana, to byli kierowcy, w plecy z zapytaniem: a co o tym sądzi ksiądz Krucina? Mówię milczał. Nic nie słyszałem, cały czas miałem uczy za. Co to gada, riposto? Wszystko słyszał, mówi co myśli. Chcę wiedzieć, co myśli. Nie były to rozmowy plotkarskie o sprawach personalnych. Dotyczyły diagnozy i prognozy położenia Kościoła. jego dzisiaj, jego jutro. Obaj zgadzali się, że komunizm upada ze względu na treściową, ideową miazgę. Kominek miał naczytanych mnóstwo pism, książek francuskich, niemieckich, swoich przemyśleń. Wojtyła w niczym nie ustępował, a jego wielkość polegała dodatkowo na tym, że biło z niego stanowisko myśliciela, który fakta, zdarzenia porządkował, pokazywał ich powiązania. Zarówno miałkość doktryny komunizmu, jak i niegramotny aparat przywódczy potwierdzały o tym. Kominek, choć ciągle podkreślał, że idzie nowe, równocześnie upatrywał pewne dobrodziejstwo komunistycznego ucisku. Ciągle mówił, że to jest masaż Kościoła, ten ucisk, który pobudza krwiobieg Kościoła. Będzie bieda, kiedy masażu zabraknie, a upadek sowieckiej nawałnicy zastanie nas nieprzygotowanych. Nie będziemy mieli ludzi do nowego profilu duszpasterstwa. Wojtyła przytakiwał, ale powiada, trzeba rozwiązywać prewencyjnie przez pracę organiczną. Stąd jego sympozja, zebrania, dyskusje, skupienie organizowane często na franciszkańskiej. Stąd wsparcie dla ruchów oddolnych, światło życie. Stąd budowanie tak zwanego środowiska. Pamiętam dyskusję nad pismem księdza prymasa oceniającym plusy i minusy działań duszpasterskiej komisji. Kardynał Wyszyński odrzucał, jak mu się zdawało, zajmowanie się zbytnio cywilizacją zachodnią, konsumpcyjną, prądami ze zachodu. Jak pisał, one do nas nie dojdą, a w najgorszym wypadku po drodze umrą. Pamiętam tekst tego. Zresztą mam ten list schowany, bo otrzymałem go do osobistej dyspozycji, a nie śmiem go nikomu wydać. Kominek tym się nie przejmował. Kominek tym się bardzo przejmował, gdyż dostrzegał na Zachodzie skutki spustoszenia nieokiełznanej wolności, swawoli, dobrobytu. A Wojtyła odpowiadał, wolę odłożyć, pomodlić się. To wszystko dojrzeje samo. Wskazywał, że trzykrotnie pisał w sprawie konieczności sieci fakultetów pomnożonych po Polsce, co pozostawał bez odpowiedzi, zarówno osobiste, jak i na episkopacie. Wojtyła sięgał po fenomenologiczne narzędzia myślone, był mistrzem kontemplacji. Mimo konfliktu wiedzy nie podzielał lęku teologii wobec nauki, ale odrzucał arogancję tzw. pozytywistycznych naukowców wobec teologii, ich pogardę wobec tajemnicy. Zmierzał do zbliżenia nauki, teologii i zachowania autonomii każdej z nich. Celowi temu służyły jego starania o podniesienie rangi teologa, wykładowcy, seminarium duchownego oraz pilna reorganizacja sieci uczelni teologicznych, w czym we Wrocławiu w arcybiskupie Kominku pozyskał najwierniejszego sprzymierzeńca. Zwłaszcza wtedy, kiedy dziekan Grzybek zaczynał być palpitowany i dokuczany przez SB. Jako dziekan jego wydziału w Krakowie. Powstanie sieci wydziałów teologicznych oraz system współpracy między seminariami, nowymi wydziałami, to podniesie kwalifikacje duchowieństwa, mawiał kardynał Wojtyła, i ożywi blady wówczas ruch wyrolniczy. Dziwił się kardynał Wojtyła, że wkrótce po ustawieniu przez stolicę apostolską wydziału u nas 1968 setka księży przyjeżdżała na poważne wykłady wtorkowe, obsługiwane miesięcznie co najmniej przez 12 najlepszych teologów. Na każdy wtorek 4 ze wszystkich ośrodków kraju. Kiedy masa słuchaczy się utrzymywała, dopytywał Wojtyła o seminaria, ćwiczenia, stopnie magisterskie. Kominek go uspokajał, to wszystko będzie, a najpierw musimy stworzyć masę, żeby komuniści nie myśleli, że to jest jakaś mała grupka, którą można tak maszyngwerem przejechać. Cieszył się Wojtyła, kiedy widział na gmachu seminaryjnym szyld papieskiego fakultetu teologicznego. I z pewnym zakłopotaniem dodawał, a moi jeszcze nie wywiesili. Nie wywiesili nigdy. Podziwiał nas, kiedyśmy uruchomili stacjonarne studia dla świeckich. Przy tym, tak iż w roku 1990, już za księdza kardynała daleko, przy pomocy jego walnej, kardynała Głubinowicza mam na myśli, takiej umowie szczególnej, mieliśmy wtedy, kiedy katecheza wchodziła do szkół, księże kardynale, 350 gotowych magistrów teologii, katechetów zdatnych do katechezy. Dlatego kardynał Wojtyła wspierał nas wykładami, jak tu powiedział ksiądz rektor, i na inauguracjach, rocznicach, dniach duszpasterskich. Nie można było się napatrzyć, nasycić tym urokom i tym urokiem, w jakim kardynał Wojtyła spełniał czynności liturgiczne. Podczas pogrzebu biskupów, a grzebał i biskupa Marka, biskupa Wronka, chociaż był tu wtedy arcybiskup Baraniak, też przedstawiciel województwa. Pamiętam, Witold Skuczyński prosił Dąbrowskiego, z którym się znali, Urbana, żeby mógł siedzieć blisko w stalach, dlatego że chcę podziwiać piękno skupienia, słyszałem to osobiście, dykcji, gestu, które kształtowały scenerię jego celebry, która podbijała, jak wiemy, ludzi oddalone od kościoła. Z ciekawością sam nie mogłem napatrzyć się dosyta, w jaki sposób kardynał Wojtyła pracuje. Jak pracowicie uczestnicząc w zebraniu, siedział zawsze na małym stoliku obok przewodniczącego, równocześnie przy swoim stoliku śledził bieżącą literaturę, przegląda nowe książki, układa korespondencję, przekazuje sekretarzowi dyspozycję. Dziwisz mówi dzisiaj, że to jest podzielona uwaga. I znów nie przestaje przysłuchiwać się wypowiedzi, segregować zagadnienia, ważne od pozornych, a kiedy zachodzi potrzeba, nagle się zgłasza. Ktoś by myślał, że on nie wie, o czym jest mowa, on tu nagle prosto w zagadnienie, w sedno wchodzi, żeby się dowiadywać, ale żeby i rozstrzygać. Kardynał pracując stale się uczy i umiał się uczyć. Jeżeli stawiał szeroki program kształcenia i dokształcenia, to dlatego, że jak rzadko kto sam umiał doświadczać tego, co oznacza utrzymywać w świeżości, świeżość swojego intelektu i sprawność swego ducha. Jak mówi to ksiądz arcybiskup, żadnego dnia bez liter. Wlad jest inny literist. Arcybiskupa Kominka zastawałem z książką przed mszą świętą w kaplicy, codziennie o 9:00 wśród książek z piórem przy biurku, zainteresowaniem wszystkim, co przynosi nowy dzień. Bywałem w jego mieszkaniu 2 lub 3 krotnie niekiedy. Pamiętam, żeby na odchodnym nie towarzyszył mi, zapraszając mnie zawsze do otwartej kaplicy. A kiedy nie otrzymał paszportu, cały dorobek przedsoborowy, któryśmy w oparciu o korespondencję, którą arcybiskup do komisji dla świeckich, dla Gaudium et Spes otrzymywał, no, chciał, żeby to dostarczyć kardynałowi Wojtyle, skoro ma dostęp do soboru. Kiedy zastałem arcybiskupa kardynała Wojtyłę w kaplicy, zapraszał na obiad. Wymawiałem się, że mam pociąg. Wiem, kiedy jedzie pociąg, do zobaczenia przy obiedzie. I tak było zawsze. Czy kogoś spotkał znajomego w kuluarach kurialnych, czy w kaplicy, czy u kogoś innego, zapraszam na obiad. Choć różni w usposobieniu, ci dwaj hierarchowie zachowywali dla siebie wielką przyjaźń i respekt. Kiedy zapanowała dżuma, cholera we Wrocławiu, Kominek nie umiał w kazaniu na Jasnej Górze powiedzieć o gorszej dżumie, jaka rozpościera się przez polski świat. Dżuma sowietyzmu. Nastąpiła oczywiście odmowa paszportu. Wojtyła był nie mniej aluzyjny, ale inaczej, subtelnie. Kiedy wracał w kardynalskiej purpurze z konsystorza, dziewczynce, która go witała, powiedział wymownie: nie bój się mnie, nie bój się. Ja wprawdzie jestem czerwony, ale nie jestem zły. To była różnica metody. Nie podążałem za lubianym kardynałem po wyborze zbyt łatwo do jego watykańskich apartamentów. Wydawało mi się, że ma za dużo pracy. Chyba na wyraźne wezwanie, mam tu świadków, dostarczone bądź przez mojego ordynariusza, kardynała Gulbinowicza, bądź przez arcybiskupa Nuncjusza. Na osobiste zaproszenie papieża na synod biskupów 2001 odpowiadałem prośbą, by Nuncjusz mnie wytłumaczył, osłonił, wiem, co to za sztuba. Ksiądz arcybiskup mi to przyzna, to trwało miesiąc od rana do wieczora, od 6:30 gdzieś tam do 8:00, a między tym jeszcze. I chciałem się z tego wymigać, ale Nuncjusz mi powiada: jedź, ale o moich rozterkach, jak to nuncjusz musi, poinformował. Podając rękę, papież z przymrużeniem oka powiedział: przyjechał, ale nie chciał. Dlaczego nie chciał? Bo jestem stary. I wtedy we mnie coś pękło. Powiedziałem, że popełniłeś straszliwy błąd. Aż przecież papieża chcą zdjąć z uwagi na to, że jest stary, ty tu mówisz o starości. I papież rzeczywiście chwycił to. Co, stary? Kto tu jest stary? Kto tu jest stary? Zrobiło mi się niedobrze, bo zauważyłem, że było to straszne faux pas, wpadka. Ojciec Święty, zauważając moją irytację, pyta: a jakaś to jest różnica między nami? Ile lat? 7, 8? Tu już musiałem uciekać. Ojcze Święty, tego wątku nie możemy kontynuować. Ale jeśli wolno, to powiem. Ojcu Świętemu, waszej świątobliwości, młodości przybywa z wiekiem. Co ty mówisz? To Staw mówi, to Leopold Staw mówi. Rzeczywiście to było z wiersza Staffa, ale już byłem trochę pozbierany i powiadam, tak, to Leopold Staw tak pisał o Janie Pawle II. Ojcu Świętemu przybywa młodości z wiekiem, natomiast ja się z każdym dniem sypię. Jakiś uśmiech zobaczyłem na twarzy papieża, kiedy widział, że wyrwałem się z ambarasu. Objął mnie i powiedział dwa razy, ale wybrnął, ale wybrnął. Innym razem, kończę już, kiedy podczas wieczerzy dziwnym trafem zostałem sam na sam przy stole z papieżem, tam między innymi mowa o książkach, ale o cały szereg przez niego podyktowanych wątków, przekroczyć próg nadziei. Zacząłem od oświecenia. Podziwiając moją, jak bym powiedział, naładowanie tą książką, Ojciec Święty powiedział, oświecenie samo niewiele znaczy. Wszystko jedno, czy to francuskie, czy nie jedno lepsze, musi mu towarzyszyć zawsze oczyszczenie oraz zjednoczenie. Oczywiście zjednoczenie z Bogiem, zjednoczenie z Chrystusem. Oto jego pulsujący żywioł. Przed 21, pamiętam, zaprowadził mnie do prywatnej małej windy i wyruszył na apel w stronę kaplicy. Ku potęgowaniu owego zjednoczenia, o którym była mowa przedtem. Zjednoczenia z Przenajświętszą Obecnością. Nie wszedłem jednak do windy, cofnąłem się i patrząc za nim, jak kroczy ku kaplicy. A on już wychylony ku Przenajświętszej Obecności, na zakręcie, kiedy ganek skręca ku kaplicy, nie zapomniał. Odwrócił się szeroko, uśmiechnął, laską zatoczył trzy koła i zawołał do następnego razu. Ten następny raz trwa i dziś w tajemnicy świętych obcowania aż do wieczystej, chwalebnej rezurekcji po tamtej stronie czasu. Dziękuję.